Dzień dobry, moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku naszych strasznych rekolekcji. Upadające i płonące miasta, fałszywi pasterze, antychryści, srebrniki wyrzucane do świątyni. No będzie dzisiaj naprawdę bardzo dużo się działo. Kochani, zapraszam czołóweczka, a potem będziemy rozkminiać. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny rozdział Księgi Proroka Zachariasza, bo mamy jeszcze naprawdę trochę fajnych, nawet nie fajnych, tylko w ogóle mega ważnych rzeczy w tej księdze. Kochani, dzisiaj 11 rozdział. Chciałbym, żebyśmy przeczytali pewnego rodzaju proroctwo. To nie jest może wizja, ale proroctwo, które jest w tej księdze, w tym rozdziale, które w ogóle no jest niesamowite. Posłuchajcie, kochani, całego tego rozdziału. Otwórz Twe bramy, Libanie, niech Twoje cedry strawi ogień. Rozpaczaj, Cyprysie, że cedr upadł, że to, co najpiękniejsze, uległo zagładzie. Jęczcie, dęby Baszanu, że las dziewiczy zwalony na ziemię. Słychać skargi pasterzy, bo najlepsze pastwiska już ogołocone. Głośne ryki lwów słychać, bo ozdoba Jordanu zmieniona w pustynię. Pan tak do mnie powiedział. Paś owce przeznaczone na zabicie, które kupcy zabijają bezkarnie, a handlarze mówią, wzbogaciłem się, niech będą dzięki Panu, a pasterze nie mają dla nich litości. Ja też nie będę dłużej litościwy dla mieszkańców kraju, wyrocznia Pana, ale każdego z nich wydam w ręce jego sąsiada i w ręce jego króla. Oni doprowadzą kraj do upadku, a ja nikogo nie uwolnię z ich ręki. Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy. I wziąłem dwie laski. Jedną nazwałem łaskawość, drugą zjednoczenie. I pasłem owce. Jednak w ciągu miesiąca usunąłem trzech pasterzy. Straciłem także cierpliwość względem owiec. One również zniechęciły się do mnie. Dlatego powiedziałem. Nie chcę was paść dłużej. Co ma umrzeć, niech umiera. Co ma zginąć, niech ginie. A te, co pozostaną, niech się wzajemnie pożrą. Wziąłem moją laskę łaskawość i złamałem ją na znak zerwania przymierza, które zawarłem z wszystkimi ludami. I w tym właśnie dniu zostało ono zerwane, a handlarze owiec, którzy mnie podglądali, przekonali się, że to było słowo Pana. Potem zwróciłem się do nich. Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie, zostawcie ją sobie. I odważyli mi 30 srebrników. Jednak Pan rzekł do mnie, wrzuć ją do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. Wziąłem więc 30 srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu pańskiego. Następnie złamałem moją drugą laskę zjednoczenie na znak zerwania braterstwa Judy z Izraelem. Później rzekł Pan do mnie, weź powtórnie wyposażenie głupiego pasterza, albowiem sprowadzę temu krajowi pasterza, który nie będzie się troszczył o to, co ginie, nie będzie szukał tego, co błądzi, nie będzie leczył tego, co zranione, nie będzie karmił tego, co zdrowe, ale będzie zajadał mięso tłustych zwierząt, a ich kopyta będzie obrywał. Biada złemu pasterzowi, który trzodę porzuca. Miecz niech spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Niech uschnie jego ramię, a prawe oko niech całkiem zagaśnie. Kochani, trudny rozdział. To nie jest może, tak jak wam mówiłem na początku, wizja, czyli taka zupełnie, wiecie, symboliczna wizja, tak jak było wcześniej, nie? Pamiętacie, w tych 8 rozdziałach Zachariasza, w sensie nie 8 rozdziałach, tylko 8 wizjach, gdzie były po prostu same symbole, same jakieś obrazy, które trzeba było rozczytać. Tu mamy coś innego, ale też jak myślę, no kiedy tego słuchacie, zastanawiacie się, no właśnie, o co tu chodzi, jakby po co są te różne obrazy, te przedstawienia i tak dalej. Kochani, już tłumaczę. Kochani, cały 11 rozdział, tak jak zawsze oczywiście, ma kilka warstw, jakby na kilku poziomach można go rozczytywać. Jest bardzo konkretnym proroctwem o wydarzeniach, które, kochani, już się wydarzyły i które oczywiście jeszcze będą miały swoje konsekwencje, ale część z tego, co jest tu opisane, kochani, już się wydarzyło. To zostało zapowiedziane i to się stało. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Oczywiście to ma też znaczenie na takim poziomie pewnego ideowego myślenia o walce ze złem i tak dalej. I też ma to odniesienie do nas. Opowiem wam najpierw przede wszystkim tę pierwszą warstwę, czyli jak to proroctwo się już wypełniło. I potem wam też opowiem, no właśnie, co to znaczy dla nas, bo to jest bardzo ważna duchowa prawda. Niełatwa, ale bardzo ważna. Kochani, cały 11 rozdział jest de facto zapowiedzią zburzenia Jerozolimy jest opowieścią, dlaczego tak się stało. W sensie, co się wydarzyło, że doszło do zburzenia Jerozolimy, czyli do de facto no, krachu świątyni, krachu Jerozolimy aż do dnia dzisiejszego. Nie wiecie, że do dzisiaj świątyni nie odbudowano i nie wydaje się, że będzie odbudowana. To się wypełniło. Kochani, te pierwsze trzy wersety, jeżeli zauważyliście, jeżeli macie może Pismo Święte otwarte, jeżeli ktoś was sobie tego sam szukał w Piśmie Świętym, to pierwsze trzy wersety są takim osobnym akapitem. One są niczym innym jak opisem tego, że świątynia jest zburzona. Kochani, zobaczcie, tam się pojawiają bramy Libanu i Cedry, pojawiają się cyprysy. Kochani, i pojawiają się jeszcze dęby Baszanu. Kochani, te symbole, te jakby właśnie cyprysy, Baszan, cedry, bramy, to są, kochani, słowa, które zawsze opisują świątynię. Kiedy się opisuje świątynię jerozolimską, szczególnie w takich symbolicznych znakach, w psalmach i tak dalej, to pojawiają się te słowa. I zobaczcie, to jest po prostu opis, że nagle coś, co było najpiękniejsze nad Jordanem, co było najlepsze, co było po prostu jakąś taką, wiecie, największą radością, to jest dosłownie napisane, co najpiękniejsze, upadło, uległo zagładzie. Kochani, to jest nic innego jak u Zachariasza opis tego, że kiedyś przyjdzie taki czas. Zobaczcie, cała ta księga była o tym, że oni odbudowują świątynię, nie? Cała księga do tej pory była o tym, że wracają z niewoli, odbudowują Jeruzalem, odbudowują świątynię, a Zachariasz mówi, wszystko fajnie i w ogóle mamy to zrobić i tak dalej, ale mówi, no kiedyś to będzie inaczej. Będzie inaczej, bo się potem stanie to, co się stanie, zaraz wam to oczywiście opowiem. Kochani, zobaczcie, jakim to jest takim bardzo rozpaczliwym językiem napisane, nie? To było, kochani, dla Żydów, świątynia i Jerozolima, to jest naprawdę największa miłość życia. Kochani, my myślę, nie mamy czegoś takiego. Oczywiście możemy sobie myśleć, nie wiem, o różnych miastach, które na przykład bardzo kochamy w Polsce i tak dalej, ale zauważcie, nie mamy takiego jednego ośrodka, które byłoby przez wszystkich Polaków wszędzie tak samo wielbione, nie? No wiadomo, że jak ktoś jest tam z okolicy Warszawy, to będzie najbardziej kochał Warszawę. Jak ktoś spod Krakowa, to Kraków, nie? Mamy oczywiście, nie wiem, na przykład Jasną Górę i pewnie gdyby nam zburzyli Jasną Górę, no to jasne, że to byłoby jakieś klęska dla katolików, nie? Przynajmniej dla katolików, bo niekoniecznie dla całej reszty. Ale zauważcie, to nie jest tak, że mamy tylko jeden ośrodek religijny. Kochani, w tamtym czasie naprawdę Jerozolima i świątynia to było wszystko. Nie ma tego, nie ma narodu. I zobaczcie, tu jest napisane, ogień trawiący te cedry Libanu. Wszystko upada, uległa zagładzie. To jest zwalone na ziemię. Słychać jakieś ryki lwów, że ozdoba Jerozolimy zamieniona w pustynię. Czyli to jest zapowiedź czegoś, no co jest największym nieszczęściem tego narodu. I kochani, jak to się dokonało? W sensie, dlaczego to się dokonało? I kochani, tu jest opowieść o tym wręcz no taka historyczna, jak to się dokona. Kochani, zauważcie, cały dalej ten pasus, który jest, nie? To się nazywa w tysiąclatce, trochę nie wiem w sumie dlaczego, dwaj pasterze, chociaż rozumiem, bo oczywiście, bo się tam pojawiają dwaj pasterze, ale to nie oni są jakby no esencją tego rozdziału, chociaż można tak to pewnie nazwać. Pan Bóg prosi Zachariasza, żeby odegrał dwa przedstawienia. Kochani, to nie jest wizja, to nie jest takie coś, że on widzi jakieś obrazy, tylko Pan Bóg mu mówi, paś owce, czyli chce, żebyś zrobił takie przedstawienie. Kochani, to jest najnormalniejsza rzecz na świecie w prorockim świecie. Jakbyście poczytali Ezechiela, Jeremiasza i tak dalej, Pan Bóg im ciągle kazał jakby robić pewnego rodzaju performance. Kazał im właśnie, nie wiem, ubierać się w określony sposób, rozbierać się, nosić pewne rzeczy, wkładać coś w mury, rozbijać dzbany, w sensie... obrazami, które oni robili, realnie je robili przed ludźmi, czyli robili znaki prorockie, w tych znakach miało się coś wyjawić. I zobaczcie, kochani, bo to oczywiście tego bardzo dużo, ale spróbuję wam to jak najkrócej opisać. Mamy dwa przedstawienia. Mamy jedno przedstawienie z dobrym pasterzem i mamy jedno przedstawienie ze złym pasterzem. Stąd właśnie nazwa tego podrozdziału Dwaj Pasterze. Najpierw przez całą tą pierwszą część jest opowieść o dobrym pasterzu. Kochani, to jest nic innego jak zapowiedź Pana Jezusa. Mamy, zobaczcie, naród, który jest łupiony przez jakichś kupców. Naród, on jest nazwany owce przeznaczone na zabicie. Czyli to jest taki czas w historii Izraela, kiedy lud będzie nieustannie łupiony, nieustannie będzie narażony na śmierć, kochani. To jest nic innego jak okupacja. Następna, która się wydarzy po Zachariaszu, to jest właśnie rzymska. Czyli to jest zapowiedź tego, co będzie w okupacji, w najeździe Rzymian na Palestynę. I oni będą po prostu wycieńczani, będą całkowicie jakby doprowadzeni do skraju. Jak się to dzieje? Zobaczcie. Ten pasterz ma dwie laski. Ma laskę, jedna się nazywa łaskawość, a druga się nazywa zjednoczenie. I obydwie te laski zostają złamane. Czyli coś się zamknęło. Otóż, kochani, naród był tak skłócony, tak rozerwane na pół, że została złamana ta laska zjednoczenie. Kochani, jak się patrzy historycznie, to nie jest rzecz religijna, tylko jak się patrzy, dlaczego Jerozolima upadła. Wiecie, że w 70 roku, tak, po Chrystusie, została zburzona Jerozolima. Przez oczywiście wiele lat wcześniej Rzymianie okupowali Ziemię Świętą, ale nie zburzyli Jerozolimy, nie zburzyli świątyni, nie zrobili, wiecie, dewastacji całkowitej tego miasta. Przez kilkadziesiąt tam, czy jeszcze więcej lat trwała ta okupacja, ale nagle w 70 roku doszło do tego. Pamiętacie, Pan Jezus to zapowiedział. Jest ten fragment, gdzie Pan Jezus siedzi nad Jerozolimą, płacze i mówi: w związku z tym, że mnie nie przyjęłaś, mnie, Mesjasza, czyli dobrego pasterza, że żyjesz według swoich własnych praw, że nie słuchasz tego, co ci mówię, że się żrecie nieustannie między sobą, to Jezus mówi, mówi, minie jedno pokolenie, mówi, to wszystko upadnie. Pamiętacie, to jest ten fragment, gdzie Pan Jezus siedzi przy świątyni i mówi, że tam zobaczycie, że nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. Jezus dokładnie mówi, wypełnia się właśnie proroctwo Zachariasza. I kochani, historycznie to historycy wiedzą, naród w tamtym czasie, kiedy była ta okupacja rzymska i kiedy doszło do zburzenia Jerozolimy, to jednym z najważniejszych powodów było to, że to był naród całkowicie skłócony wtedy. To był naród podzielony. Kochani, to jest w ogóle bardzo ciekawe też. Przepraszam, dzisiaj będzie pewnie długi odcinek, ale mam po prostu dużo wątków. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, Pan Jezus kiedyś mówi takie coś, że dom wewnętrznie skłócony albo królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać, nie? Tak jak mu, pamiętacie, zarzucali, że on tam jest Belzebubem, że on ręką Belzebuba wyrzuca złe duchy, nie? I wtedy Jezus mówił, no ale gdyby Belzebub występował przeciwko Belzebubowi, to by oznaczało, że jest wewnętrznie skłócony. I mówi, jak coś jest wewnętrznie skłócone, to nie może przetrwać, nie? Kochani, to tak na marginesie tylko. Wiecie, że jesteśmy w takim czasie ogromnych zagrożeń. Ja myślę, że wielu z was żyje w takim zagrożeniu, na przykład czy nie będzie wojny za jakiś czas, nie? Miejmy nadzieję, że oczywiście nie. Bardzo się o to modlę i mam nadzieję, że to się nie stanie. No ale mamy taką perspektywę, że nie wiem, że Rosja może zaatakować Europę na przykład, nie? Kochani, wiecie, co jest naszym największym zagrożeniem? Naszym największym zagrożeniem w Polsce, a my jesteśmy pierwszą linią tej wojny, jeżeli będzie wojna, to jesteśmy na pierwszej linii. Kochani, jest to, że my jesteśmy narodem skłóconym. To jest nasza największa słabość. Nie to, że mamy wojsko takie albo inne, że będziemy mieli lepsze albo gorsze. Kochani, nawet jeżeli będziemy mieli najlepsze siły zbrojne świata, ale będziemy narodem skłóconym, to naród wewnętrznie skłócony nie oprze się wrogowi. Upadnie. Kochani, w historii Izraela mamy dokładnie tego, jakby opowieść o tym. Naród wewnętrznie skłócony upadł. Jerozolima została zburzona, świątynia została zburzona. Do dzisiaj świątyni nie odbudowano, kochani. Minęło 2000 lat i to się ciągle nie wydarzyło. Kochani, to jest w ogóle strasznie ważne, jakby w naszym narodzie, to tak mówię na marginesie, ale to jest w ogóle ważna prawda. Więc kochani, jakby pierwszą rzeczą jest to, zobaczcie, zostaje złamana ta laska zgoda. On ją nazywał zjednoczenie. W związku z tym, że naród się podzielił, ta laska została złamana, no to nastąpiło potem to, co nastąpiło. Natomiast druga rzecz jeszcze, łaskawość. Zobaczcie, to złamanie tej laski łaskawości, to ma oznaczać, że Pan Bóg nie chcę, jakby złamałem ją na znak zerwania przymierza, które zawarłem z wszystkimi ludami. Kochani, to nie chodzi o to, że Pan Bóg zerwał przymierze z Izraelem, czyli Pan Bóg zerwał przymierze z tymi, których wybrał. Nie. Zobaczcie, które zawarłem ze wszystkimi ludami. Kochani, Żydzi mieli takie bardzo mocne przekonanie, że Pan Bóg jakby zawarł przymierze z całym światem, żeby cały świat nie mógł zniszczyć Izraela. I w momencie, kiedy to się działo, czyli ten świat niszczył Izraela, to naród żydowski bardzo głęboko wierzył, Pan Bóg mu na to pozwolił. Czyli Pan Bóg zobaczył nasze grzechy, Pan Bóg zobaczył, co się w nas dzieje i dlatego dopuszczał te różne rzeczy, bo normalnie trzymał to na odległość. Ale kiedy widział, że my się osuwamy, zobaczcie, on tam pisze, nie? Sami się żrecie, sami się nieustannie zabijacie, mówi. W pewnym momencie, widząc to, co robicie, mówi, mam już dość, ja nie mogę was uratować, bo wy nie chcecie się dać uratować. I wtedy jakby zostaje łamana ta laska łaskawości, czyli przychodzi zewnętrzne zagrożenie, o którym Pan Bóg ma nadzieję, że wzbudzi w tym narodzie jakieś nawrócenie. Kiedy do tego zaraz wrócimy jeszcze, bo to jest bardzo ważna prawda duchowa, taka ona. Ale zobaczcie, to się właśnie, kochani, wydarzyło. Naród, który odrzucił Mesjasza, naród, który odrzuca zgodę, naród, który odrzuca jakby Boże wskazanie, jak mamy ze sobą żyć, jak mamy się kochać, jak mamy się szanować i tak dalej, doprowadza się do zagłady. Oczywiście centralnym, kochani, punktem tego jest odrzucenie tego pasterza. Zobaczcie, tu się pojawia ten wątek, to jest bardzo piękny wątek, nie? Kiedy on mówi, jestem waszym pasterzem, czyli należy mi się zapłata, możecie mi dać, ja oczywiście nie potrzebuję od was żadnego wynagrodzenia, ale jeżeli chcecie, to możecie mi dać, nie? Ale nie muszę mieć. I zobaczcie, oni mu płacą 30 srebrników, nie? Kochani, my oczywiście wiemy już, bo my znamy historię Judasza, tak? Który za 30 srebrników kupił, że tak powiem, Pana Jezusa. Kanie, 30 srebrników to była zapłata za niewolnika, który został przypadkiem, albo mniej przypadkiem, zabity przez jakieś bydle. W sensie, jeżeli na przykład wół zabił niewolnika, nie, bo tam gdzieś go pobudł, no to płaciło się panu tego niewolnika 30 srebrników. Czyli to jest cena absolutnie uwłaczająca. Kanie, to jest taki symbol, który pokazuje, oni Mesjasza mają za nic. Oni go traktują tak jak niewolnika, czyli dla nich to jest po prostu nic niewarty człowiek, za którego można po prostu ciepnąć 30 srebrników i w związku z tym jakby no jesteśmy kwita, czyli jakby to jest ktoś bezwartościowy, bo 30 srebrników to nie jest jakaś duża kwota, nie? I jakby to jest takim bardzo symbolicznym pokazane obrazem, że to się stało przede wszystkim dlatego, że ten naród odrzucił Mesjasza. To mówi Pan Jezus właśnie tam potem Jerozolimą, mówi, nie zobaczyłaś czasu swojego nawiedzenia, nie rozpoznałaś tego czasu. I dlatego Jezus płacze nad nimi, bo wie, do czego ich to doprowadzi. To nie jest kara żadna Boża, tylko po prostu odrzucenie największego dobra sprawia, że wchodzisz po prostu w zło, no zwyczajnie. Niszczejesz, nie? Kochani, tutaj znowu jedna dygresja, wybaczcie, dzisiaj będzie naprawdę długi odcinek. Dygresja. Kochani, chcę wam przeczytać fragment z Mateusza właśnie o tych 30 srebrnikach, bo tam są w ogóle strasznie piękne rzeczy. Posłuchajcie. Wtedy Judasz, gdy go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się potem, poszedł i powiesił się. Zauważyliście? Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi. Co każe Pan Bóg zrobić z tymi srebrnikami? Wrzuć do skarbomy tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. Wziąłem więc 30 srebrników i wrzuciłem je do świątyni pańskiej. Kochani, czy wy rozumiecie, jak dokładne jest to proroctwo Zachariasza? Zachariasz, on, zobaczcie, on zostaje w tym przedstawieniu pokazany po prostu w kilku rolach. Jest dobrym pasterzem, zaraz będzie jeszcze złym pasterzem, o tym zaraz, do tego zaraz dojdziemy. Jest też w pewnym momencie Judaszem. Jakby Pan Bóg mu mówi, odegramy taki teatr, pokażę te różne rzeczy. Zobaczcie, dosłownie, on to wrzuca do świątyni, tą cenę za Boga. Ale tam jeszcze jest jeden piękny szczegół, posłuchajcie dalej tego fragmentu z Mateusza. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli, nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, zauważcie, czyli on tam, Pan Bóg mówi, wrzuć tam, nie? On to wrzucił, ale oni mówią, nie może to być w tej skarbonie, w tym skarbcu, bo to jest zapłata za krew. To jest w ogóle bardzo ciekawe, kochani. Jezus dokładnie zapłacił za krew Abla. Czy wy pamiętacie ten fragment, jak jest Abel i Kain, nie? Jak zabija Kain Abla? Tam jest napisane, że Pan Bóg mówi, że krew Abla głośno woła do mnie z ziemi. Czyli krew wszystkich przestępstw, krew niewinnej śmierci, krew, kiedy nie kochasz drugiego człowieka, nie? To woła ze mnie. To jest zapłata za krew Abla. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego to pole po dziś dzień nosi nazwę pole krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela. Dali je za pole garncarza, jak mi Pan rozkazał. Kochani, to jest bardzo ciekawe. To oczywiście też się pojawia u Jeremiasza, tylko my sobie akurat nie czytamy Jeremiasza, tylko Zachariasza, bo Jeremiasz też miał ten obraz 30 srebrników, które się płaciło za Mesjasza. Kochani, zauważcie, za tą śmierć Pana Jezusa, bo tyle kosztowała, 30 srebrników, za śmierć Pana Jezusa zostaje kupione przez arcykapłanów w ogóle, czyli ci, którzy byli wrogami Jezusa, zostaje kupione pole garncarza, ono było przeznaczone na grzebanie cudzoziemców. O co chodziło? Kochani, chodziło o to, żeby jakoś uratować tych, którzy nie mieli ratunku w taki, że tak powiem, społeczny sposób. Cudzoziemcy, czyli byli ludzie, którzy przychodzili do Jerozolimy, nie mieli tam żadnej rodziny, nie mieli żadnych krewnych, żadnego umocowania i na przykład umarli w Jerozolimie. No i teraz trzeba ich gdzieś pogrzebać, nie? Jakby no, nie są Żydami, nie są tymi, którzy zasługują na pogrzeb żydowski. I zobaczcie, wymyślono, że zrobią takie specjalne pole, gdzie będą grzebać tych cudzoziemców, żeby im po prostu oddać cześć, żeby oni godnie, że tak powiem, mogli odejść z tego świata, żeby zadbać o ich duszę. Koniec, wy czujecie, jaki to jest piękny symbol? Jezus umiera i dzięki Jego śmierci wszyscy ci wyrzuceni gdzieś na margines, wszyscy ci, którzy nie mają żadnych chodów, że tak powiem, w świętym mieście, święte miasto jest obrazem nieba, czyli ci, którzy po prostu nie bardzo jak mają się dostać do nieba, Jezus mówi, ja wam moją śmiercią przygotuję specjalne pole. Zostanę zdradzony właśnie po to, żeby za to było 30 srebrników, a za te 30 srebrników ci niczego nieświadomi arcykapłani, którzy nawet nie wiedzą, co robią, kupią pole, gdzie ja będę ocalał wszystkie przybłędy, wszystkich bidnych, wszystkich pogubionych. Czy wy to w ogóle czujecie symbolikę, jaka tutaj jest? Kochani, wracamy, bo to znowu dygresja była. Kochani, po tym jak Mesjasz zostanie odrzucony, jak zostanie sprzedany za 30 srebrników, jak naród się podzieli, jak będzie się nieustannie zeżerał, Jerozolima zostanie zburzona. Wtedy mówi Pan Bóg, to słuchaj, mamy jeszcze jedno przedstawienie do odegrania. Mówi, weź teraz te wyposażenie głupiego pasterza i mówi, sprowadzę temu krajowi pasterza, który się nie będzie troszczył i tak dalej. Tam dalej sobie to doczytajcie, już wam to czytałem. Kochani, to jest oczywiście opis Antychrysta. Czyli, że w momencie, kiedy odrzucasz Pana Jezusa, odrzucasz Mesjasza wysłanego przez Boga, to musisz sobie znaleźć innego. Tylko, że każdy inny doprowadzi cię do zguby. Bo to jest ktoś, kto nie karmi tego, co zdrowe, nie leczy tego, co zranione, kto nie szuka tego, co błądzi, kto nie troszczy się o to, co ginie. Kochani, Żydzi w związku z tym, że nie przyjęli Mesjasza, muszą przyjąć kogoś innego. Oni na niego ciągle czekają. Czy to będzie ten antychryst właściwy? Kochani, jeżeli chcecie więcej oczywiście o antychryście, to był taki odcinek w pierwszej serii Strasznych Rekolekcji, gdzie tłumaczyłem Apokalipsę. Tam jest rozdział o antychryście. Chcecie zrozumieć, na czym polega antychryst, bo to nie jest takie proste, że to będzie jedna postać. Jeżeli chcecie zrozumieć, co to jest antychryst, sięgnijcie do Strasznych Rekolekcji w pierwszej ich odsłonie. To jest, kochani, tylko opowieść o tym, że jak odrzucasz tego pierwszego pasterza, czyli odrzucasz Mesjasza, to musi ktoś wejść w jego miejsce. Tylko to będzie ktoś, kto cię zrujnuje. Ale i tak, jak zawsze u Pana Boga, Pan Bóg nie pozwoli mu, żeby odniósł ostateczne zwycięstwo. Miecz jego spadnie na jego ramię i na jego prawe oko. Niech usknie jego ramię, a prawe oko niech całkiem zagaśnie. Kochani, ramię oczywiście jest znakiem siły. Wiecie, że jak się mówi, że ręka pańska coś tam uczyniła, nie? Albo ktoś wyciągnął swoje ramię, no to znaczy, że pokazał siłę. Uwaga! To jego ramię, czyli jego siła zostanie nim samym zniszczona. On się sam również zniszczy. Jego prawe oko niech zagaśnie. Kochani, co to jest prawe oko? Kochani, prawe oko w Biblii jest symbolem w Starym Testamencie inteligencji, czyli takiej przemyślności, takiego, wiecie, takiej światowej mądrości. Ktoś, kto ma bystre prawe oko, to znaczy, że wiecie, świetnie ogarnia rzeczywistość, po prostu świetnie rozumie. Kochani, zobaczcie, że jak się patrzy na zło, jak się patrzy na to, jak się zło panoszy po świecie, jak różnego rodzaju złe siły w świecie działają, no to nie macie czasu takiego wrażenia, kurde, jakie to jest inteligentne, jakie to jest w ogóle, wiecie, jak oni się potrafią po prostu ogarnąć, jak oni się potrafią ze wszystkiego wytłumaczyć, jak oni potrafią każde zło usprawiedliwić. Zobaczcie, to nie jest taka prosta, wiecie, siermiężna, głupia, zła siła, tylko to jest niezwykle inteligentna siła wszelkiego zła. Pan Bóg mówi, prawe oko całkiem zagaśnie. Ja nie pozwolę, mówi Pan Bóg, żeby antychryst, czyli ten, którego sobie wybierzecie zamiast mojego syna, żeby on odniósł ostateczne zwycięstwo. Mówi nie, mój syn, Mesjasz, ten prawdziwy dobry pasterz, którego żeście sprzedali za 30 srebrników, on odniesie zwycięstwo. O tym będzie w 12 i 13 rozdziale jeszcze dalej, ale to sobie do tego dojdziemy. Kochani, tyle w takiej wizji ogólnej, przepraszam, że tak długo, ale mam nadzieję, że was to nie nudzi, w takim jakby, o czym to jest proroctwo, które zapowiada to, co się stanie. Ale kochani, jeszcze jeden wątek, jak wam mówiłem, taki bardzo nasz. Kochani, to jest też opowieść o tym, w jaki sposób Pan Bóg bardzo często w nas działa, co nam się chyba niezbyt podoba, ale to jest jeden z jego sposobów działania, bo czasem nie ma innego wyjścia. Kochani, zobaczcie, tu jest ten moment szczególnie, kiedy Pan Bóg zabiera swoją łaskawość, nie? Czyli kiedy narody, które do tej pory były powstrzymywane, że nie mogły wyrządzić żadnej krzywdy Izraelowi, w związku z tym, co robi Izrael, zostają dopuszczone do tego, żeby mogły robić, co chcą. One nawet sobie myślą, one mówią, dzięki Bogu wzbogaciłem się dzięki temu. Nie? Czy w ogóle narody są przekonane, że nawet, wiecie, mają wielką łaskawość Bożą, że mogą innych wykorzystywać. Kochani, w takim przeniesieniu na takie konkretne życie. Ja już wam to kiedyś mówiłem w jakimś chyba CNN-ie, może ktoś pamięta, to było parę lat temu. Kochani, czasem to widzę, to na przykład bardzo pięknie widać w małżeństwie. Ja nie mówię, że dotyczy tylko małżeństwa, bo to widać jakby w życiu poszczególnych ludzi, ale w małżeństwie to jest bardzo jakby łatwo widoczne. Mianowicie, czasem, kochani, jest tak, przepraszam, że jest na przykład małżeństwo, które przez lata jest źle budowane, czyli de facto nie jest budowana prawdziwa więź małżeńska. Tam jest tak naprawdę dwóch egoistów, którzy nieustannie grają na siebie. Tak, byli kiedyś zakochani i pomylili to zakochanie, w sensie myśleli, że to zakochanie to już jest miłość. Ja nie mówię, że zakochanie jest czymś złym, kochani, to wiecie pewnie. Tylko zakochanie nie jest miłością. To, że do kogoś odczuwamy ten pociąg i fascynację i tak dalej, też to nie jest miłość. Ale ludzie myślą, że skoro to mamy, to się kochamy. To znaczy, że już się kochamy i de facto nie budują więzi. Kochani, jeżeli jest małżeństwo przez na przykład długi czas budowane w taki sposób, ale tam tak naprawdę rośnie dwóch egoistów. Po prostu jedno dba o siebie, drugie dba o siebie i tak dalej. W pewnym momencie Pan Bóg widzi, że oni są niereformowalni. Że w sensie, jakkolwiek by im nie pomagał. Zobaczcie, tutaj jest ten piękny fragment na początku, nie? Gdzie on pasie te owce. Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy. Ja robiłem, mówi, co mogłem, nie? Ale w pewnym momencie, mówi, straciłem także cierpliwość względem owiec. One również zniechęciły się do mnie. Co to znaczy? Po prostu Pan Bóg próbuje do nich dotrzeć. Pan Bóg próbuje ich nakłonić do miłości. A oni nie tylko nie chcą, ale jeszcze w ogóle się od Pana Boga odwracają i mówią, nie będziesz nam to mówił, jak mamy kochać. I teraz uwaga, Pan Bóg ma tylko dwa wyjścia. Albo zostawić to tak, jak jest w takim razie, czyli oni po prostu są beznadziejni w tym, co robią, sami się niszczą i jednocześnie odwrócili się od Boga i nie chcą Jego pomocy i tak będzie, aż się po prostu całkowicie zniszczą. No to jest żadne wyjście. Albo Pan Bóg ma tylko drugą opcję wtedy. Ja wam to kiedyś mówiłem. Pan Bóg zdejmuje parasol ochronny. Czyli to, co do tej pory robił, żeby ich chronić przed nimi samymi, przed różnymi rzeczami, które się dzieją, Pan Bóg mówi, dobra, to ja się troszeczkę odsunę, nie to, że was zostawię oczywiście, ale odsunę się i pozwolę wam doświadczyć tego, co sobie sami robicie. I kochani, bardzo często nawet wtedy dochodzi na przykład do zdrady, dochodzi do jakiegoś skrzywdzenia drugiego człowieka. I nie chodzi o to, że Pan Bóg tego chce, tylko Pan Bóg mówi, ty jesteś po prostu skrajnym egoistą, ty grasz tylko na siebie. Próbowałem cię do tej pory trzymać, jak tylko mogłem, żebyś nie narobił większy głupot, bo miałem nadzieję, że po prostu się jakoś opamiętasz. Ale ty nie chcesz, to się jeszcze ode mnie odwróciłeś i widzę, że się już do mnie nie zwrócisz. Dobra, to ja się odsunę i pozwolę ci, żebyś doświadczył tego, co sam robisz. I nagle wtedy te wszystkie rzeczy, że tak powiem, jeszcze jakoś powstrzymywane przez Pana Boga, Pan Bóg przestaje je powstrzymywać. I nagle doświadczasz tego, kim jesteś. Nagle po prostu wszystkie te najgorsze rzeczy w tobie, już niehamowane, zaczynają siać spustoszenie. Dlaczego Pan Bóg to robi? Bo Pan Bóg ma nadzieję, że nagle się zorientujemy, Jezu, co my robimy? Co my sobie robimy? Przecież to jest jakaś totalna katastrofa. Kochani, oczywiście Pan Bóg ryzykuje, bo to się może skończyć tym, że ludzie się całkowicie rozstaną, że tego się już nie będzie dało naprawić. Pan Bóg oczywiście natychmiast podkłada, bo daje im Mesjasza, czyli daje wszystkie potrzebne rzeczy, które mówi, jeżeli tylko będziecie chcieli skorzystać z tego, mówi, mam nadzieję, że to was obudzi i nagle zobaczycie, jak bardzo potrzebujecie mnie, jak bardzo potrzebujecie odmiany. Kochani, ja to widziałem już tysiące razy. Oczywiście w dwóch wersjach. W takich wersjach, że to się kończy czymś superowym, bo ludzie rzeczywiście robią straszne rzeczy, ale nagle się orientują, Jezu, gdzie myśmy zaszli, co my robimy, jak my tak możemy i nagle się budzą i się nawracają i kończą przed małżeństwa, kiedy małżeństwo taki kryzys przejdzie, ale potem się obudzi i zacznie walczyć o siebie, to z tego wychodzą 300 razy lepsze małżeństwa niż wcześniej. Czasem oczywiście to się kończy porażką. Czasem to się kończy zburzeniem Jerozolimy, zburzeniem świątyni i od 2000 lat jej nie odbudowano. Bo ludzie nie chcą się zwrócić do nawrócenia, nie chcą się zwrócić do Pana Jezusa, tylko sobie jakiegoś antychrysta budują. Ale uwaga, on go i tak pokona. To nie jest tak, że Pan Bóg mówi, dobra, no to przegrałem, trudno. Nie, on go i tak pokona. Ale kochani, to jest bardzo ważna prawda duchowa. Czasem jak się zastanawiamy, Boże, dlaczego się tyle rzeczy wali mi na głowę? Mam wrażenie, że mnie w ogóle nie bronisz. Kochani, warto takie pytanie sobie zadać. Czy to nie jest to, co właśnie tutaj Pan Bóg robi? Że może Pan Bóg właśnie próbuje jakoś ci pokazać konsekwencje, że to tak naprawdę ty sam sobie cały ten świat walisz na głowę. Do tej pory Pan Bóg ci pomagał, jak mógł i cię strzegł, ale ty po prostu nie chciałeś się ruszyć. I Pan Bóg powiedział, dobra, no złamię laskę, łaskawość. On, przypuszczam, płacze przy tym, kiedy łamie tę łaskę, łaskawość, bo oczywiście jest przy tobie cały czas, mając nadzieję, że natychmiast się do niego zwrócisz i on natychmiast po prostu cię weźmie w ramiona. No ale ty możesz powiedzieć, nie, ja nie chcę z tobą mieć nic wspólnego, bo one również, te owce, zniechęciły się do niego. Kochani, to jest trudna rzeczywistość duchowa, wiem, że to, tego może się trudno słucha, ale warto sobie to przemyśliwać. Kochani, zobaczcie, ile jest w tych tekstach poukrywane. Ile jest takich właśnie rzeczy i historycznych, i takich z historii świata, i z historii naszego życia, i z duchowej walki. Niesamowity jest ten Zachariasz. Kochani, przemyślcie to sobie. Przepraszam, że tak długo dzisiaj, ale jakoś tak mi się dużo do tematów otworzyło. Kochani, będziemy sobie na razie ciągle jeszcze w tym Zachariaszu siedzieć, bo on tu ma naprawdę jeszcze dużo świetnych rzeczy poukrywanych. A skoro już robimy Zachariasza, to zróbmy go porządnie, nie? Więc będziemy go robić. Następne rozdziały są o tym, jak już będzie Chrystus zwyciężał tego antychrysta, jak przyjdzie powtórnie, jak jednak zwycięży. Bardzo warto o tym słuchać, ale to w następnych odcinkach. Na dzisiaj, kochani, tyle. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za kolejny odcinek Rekolekcji, bardzo się z niego jak zawsze cieszę. Widzimy się kochani w następnym odcinku, życzę wam pięknego dnia dzisiaj, rozkminiajcie, nawracajcie się i nie dochodźcie proszę do tego miejsca, gdzie Pan Bóg będzie musiał łamać laskę, łaskawość, bo On nie chce tego robić, ale czasem nie ma wyjścia, bo inaczej nas nie uratuje. Nie dochodźmy do takiego miejsca, tylko się nawracajmy. Kochani, ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do następnego. Z Bogiem, pa, pa.